W studiu Andrzej Kęsbok, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
Dzień dobry Państwu.
Państwo Andrzeja Kęsboka znacie od dawna, nasz wypróbowany druh i kolega, teraz bardzo ambitne i zadania przed nim stoją. Wróćmy do poprzedniej rozmowy. Białystok, szanse Białegostoku, szanse północno-wschodniej Polski, rozwój gospodarczy tego terenu trzeba przyspieszyć.
Przede wszystkim dziękuję bardzo za miłe słowa. Rzeczywiście Radio Wnet jest bliskie mojemu sercu od wielu, wielu lat, od samego początku. Natomiast jeśli chodzi o Białystok, Polska Wschodnia, to jest jeden z obszarów, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu angażuje się bardzo aktywnie, przede wszystkim rozwijając strefy ekonomiczne i inicjując programy gospodarcze. Rozmawiamy z wieloma działaczami i z władzami miast czy regionów na temat poszerzania tej działalności gospodarczej. Natomiast sam Białystok jest miastem, które rozwija się bardzo prężnie. Jest tam wiele podmiotów gospodarczych, które sobie znakomicie radzą. Są tradycje, są też nowe pomysły na biznes i wcale niekoniecznie tylko kręcący się wokół tradycyjnie postrzeganej branży spożywczej. Także jest to region niewątpliwie z przyszłością, szczególnie, że graniczy z krajami, z którymi polscy przedsiębiorcy, a myślę, że i z tamtych krajów, dobrze i harmonijnie współpracują. To znaczy mam na myśli i Białoruś, i Litwę oraz pozostałe kraje nadbałtyckie.
Tutaj nie sposób nie powiedzieć o dwóch ważnych szlakach transportowych, Via Baltica i ta autostrada północ-południe,
która S19, tak.
S19, która będzie budowana, właściwie już zaczęła być budowana przez wschodnią Polskę, to jest szansa na znaczącą poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i pracowników z tego regionu.
To jest w ogóle szansa na jakiś oddech. Ja miałem okazję jechać ostatnio tą trasą z Lublina na północ i jechałem praktycznie przez cały czas w takiej ścianie samochodów ciężarowych. To znaczy jest i miałem tak wiele zakładów przemysłowych, to nie jest obszar, który odwiedzam bardzo często, tam powiedzmy może byłem ostatnio jakieś 2-3 lata temu, ale ten postęp, jeśli chodzi o liczbę zakładów, ale też wielkość ruchu, również tego ruchu ciężarowego jest ogromny i to, co kiedyś może było powiedzmy widoczne na trasie Gdańsk-Warszawa, to teraz jest widoczne w okolicach Lubartowa, w okolicach Białej Podlaskiej, w okolicach Łomży. Po prostu te wszystkie okolice bardzo intensywnie się rozwijają.
Budowa tej drogi, podłączenie jej do dróg na Litwie, podłączenie jej do dróg na Słowacji, to jeszcze zajmie parę lat. Czy miejscowi przedsiębiorcy mogą spodziewać się jakiegoś wsparcia państwowego, mogą apelować o jakiś udział w jakichś projektach większych?
Przedsiębiorcy, znaczy jest, tutaj powiem o innej instytucji państwowej, też powołanej dla wspierania rozwoju, mianowicie o PARP-ie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi dedykowany program transferu finansowego dla podmiotów właśnie zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. To jest specjalny, dedykowany program. On był ogłoszony w zeszłym roku. W tej chwili trwają nabory. No jest to taki dosyć wyspecjalizowany właśnie program wspierania w szczególności przedsiębiorców w Polsce Wschodniej.
Przyglądałem się, jak wyglądało kilka lat temu Elon Musk, firma Tesla, znana, państwo wiele o niej czytaliście, postanowił zbudować wielką fabrykę ogniw baterii litowo-jonowych. I o lokalizację ubiegało się kilka stanów, w tym stan Nevada, który w końcu wygrał, dając tam kawałek pustyni praktycznie darmo i duże ulgi. Ta konkurencja oczywiście wydawało się z naszego punktu widzenia troszkę dziwna, bo to stan inwestował. Stan chciał, żeby ta inwestycja do niego przyszła, żeby ta fabryka tutaj powstała, dała miejsca pracy, nawet kosztem zwolnienia z podatków, nawet kosztem dużych ulg.
To znaczy, to nie jest nic dziwnego. Polityka reindustrializacji ma miejsce nie tylko w Polsce oczywiście, ale w Stanach Zjednoczonych również jest ogłoszona. I tam jest realizowana zarówno na poziomie federalnym, jak i na poziomie poszczególnych stanów, a może nawet bardziej na poziomie stanów. I stany amerykańskie posiadają no, autonomię w zakresie określania podatków na swoim terenie, za wyjątkiem tych podatków federalnych, i mogą przyciągać inwestorów właśnie w ten sposób. Co więcej, mają pieniądze na bezpośrednie granty w rozwój fabryk na swoim terenie, a to dotyczy w szczególności właśnie czystych technologii transportu, czyli również elektromobilności. Jest to fundusz, o którym pewnie nie wszyscy wiedzą, że został utworzony między innymi z kar, które wypłacił koncern VAG, czyli producent Volkswagena. Kilka lat temu udowodniono temu koncernowi stosowanie niedozwolonych praktyk, jeśli chodzi o ukrywanie rzeczywistych poziomów emisji tych samochodów. W wyniku wygranych procesów koncern VAG wypłacił ogromne odszkodowanie do rządu federalnego, który następnie podzielił te pieniądze na stany. I stany, ale właśnie z zastrzeżeniem, to są jak gdyby takie znaczone pieniądze, z zastrzeżeniem na wydatkowanie ich na wspieranie inwestycji w czyste technologie transportu. I tutaj oczywiście elektromobilność jest no, jedną z wiodących technologii, aczkolwiek nie jedyną.
My się w Polsce też zajmujemy tymi czystymi technologiami transportu, ale zanim przejdziemy do tej elektromobilności i innych, to może powiedzmy o pomyśle, który zaprezentował prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Marcin Chludziński, by cała Polska stała się jedną specjalną strefą ekonomiczną. To był taki pomysł w latach 90., żeby przyspieszyć rozwój w różnych miejscach. To mówię, a to tu jest specjalna strefa, tu możecie wprowadzić fabrykę, mniej zapłacicie podatków niż gdybyście za płotem zapłacili. Całość wyglądała dość dziwnie.
Ja rozumiem, że pan redaktor tutaj odnosi się do koncepcji, która była prezentowana przez jeden z wiodących konserwatywnych think tanków kilka lat temu, w którym aktywnie udzielał się prezes Marcin Chludziński. I rzeczywiście wówczas ten think tank prezentował taki pogląd, że Polska powinna być strefą, jedną strefą ekonomiczną. Co więcej, tam też pojawiały się pewne radykalne pomysły, jeśli chodzi o CIT. No, nie wiem, czy jest to czysty zbieg okoliczności, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób te prace koncepcyjne przełożyły się rzeczywiście na rozwój tej idei już na poziomie państwa. I tutaj no, sprostowanie, bo to jednak nie prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, ale pan premier zaprezentował tę koncepcję jeszcze jesienią zeszłego roku, a teraz ona uzyskała już swój kształt legislacyjny. Możemy już rzeczywiście pochylić się nad szczegółami, chociaż czekamy jeszcze pewnie na pewne akty wykonawcze i wierzymy, my jako Agencja Rozwoju Przemysłu, no, mający, zarządzający dwoma, drugą i trzecią największą strefą ekonomiczną w Polsce, że ta zmiana, czyli ta jednolita, no, całościowe podejście, potraktowanie całego kraju z możliwością tworzenia obszarów ekonomicznych, uwolni inwestycje. My widzimy te inwestycje w strefach ekonomicznych i w zeszłym roku, i w tym roku pierwsza połowa to są absolutnie rekordowe liczby wydawanych zezwoleń i wielkości inwestycji. I widzimy, że przedsiębiorcy, niektórzy tak stoją trochę w blokach startowych i czekają po prostu na te rozwiązania. Także wierzymy, że to działanie uruchomi inwestycje o wartości co najmniej kilku miliardów złotych. Polskie inwestycje.
Polskie inwestycje, czyli inwestycje polskich firm. tak. polskich przedsiębiorstw.
Tak, no tak? Oczywiście inwestycje firm międzynarodowych biegną swoim trybem, one być może troszkę przyspieszą, liczymy, że też przyspieszą, ale to powinno dać asumpt do tego, żeby polscy przedsiębiorcy, czy też inwestorzy uruchomili środki i przeznaczyli je właśnie na budowę, na rozbudowę, czy rozwój swoich zakładów, firm usługowych i tak dalej.
A co powoduje, że przedsiębiorcy decydują się właśnie na zaryzykowanie i inwestycje, bo inwestycja to ryzyko, tak? Nie wiadomo, co będzie za 4-5 lat.
No, najkrócej można powiedzieć chęć zysku. To znaczy, mając kapitał, trzeba coś z nim zrobić. On musi pracować i przynosić zysk dla udziałowców, dla akcjonariuszy. Jeżeli nie można tego zysku wypracować na rynku finansowym, a wiemy, że rynki finansowe nie są dla lokat i dla tak zwanego wolnego kapitału bardzo łaskawe, trzeba szukać projektów przemysłowych, projektów komercyjnych. I no stąd zainteresowanie inwestycjami, stąd również oczywiście zainteresowanie kapitału i polskiego, i międzynarodowego przejmowaniem spółek już działających, przynoszących zyski, co oczywiście znacznie mniej cieszy. My to raczej postrzegamy w kategoriach pewnego zagrożenia dla rozwoju gospodarczego, to znaczy zbyt łatwo można kupować w Polsce po zbyt niskich wycenach przedsiębiorstwa, które już przynoszą zyski, ale te, które działają w Polsce lub działają międzynarodowo, ale rozumieją Polskę, często wybierają to Polskę jako miejsce ulokowania kapitału i rozwinięcia działalności ze względu na korzystny zbieg no, kilku czynników, w tym między innymi w miarę, że tak bym, dobrze, jeszcze ciągle dostępnych pracowników, dobrze wykształconych, o wysokim etosie pracy oraz niezłych możliwości infrastrukturalnych. Przy tym wszystkim, co narzekamy, prawda, na drogi i możliwości transportowe, to jednak jeszcze ten system jest wydolny i się rozwija przede wszystkim, więc no, to przyciąga inwestycje. Kłopot jest z dostępnością terenów inwestycyjnych. Tutaj upatrujemy największego zagrożenia.
Czyli?
Czyli komasacji gruntów, czyli przekształcania gruntów, uchwalania dla nich planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości działania takich gruntów, które właśnie są no, w miarę płaskie, niegórzyste, które nadają się właśnie dla zabudowy przemysłowej, mają dostęp do dróg, mają w pobliżu linie energetyczne czy linie kolejowe i po prostu umożliwiają, no i są bezpieczne, to znaczy nie są położone w pobliżu jakichś, no nie wiem, obszarów, które niosłyby ze sobą zagrożenia środowiskowe, a z drugiej strony są na tyle blisko aglomeracji, że można pozyskać pracowników i stworzyć takie parki przemysłowe. No tego może nie brakowało, ale dziś na pewno już brakuje.
Andrzej Kęsbok, obok bycia wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, jest też wysokiej klasy ekonomistą, wysokiej klasy doradcą strategicznym wielu spółek, patrząc na cykl
Zaczerwieniłem się.
Ale to prawda. Natomiast mamy cykl ekonomiczny i patrzymy się, czy już jesteśmy na górce tego cyklu i teraz będzie zjazd, czy też jeszcze ta koniunktura pociągnie do góry. Jak to oceniasz?
Trudne pytanie. Wiadomo, że o przyszłości mówi się trudno.
Zwłaszcza
na
dlatego,
to,
że nie wiadomo, jak będzie. Tak?
Natomiast no, są dwa trendy chyba. To znaczy jest pewien taki trend globalny, ale można też mówić o pewnym trendzie lokalnym. I no, widzimy, że jeśli chodzi o trend globalny, to pewnie to paliwo wzrostowe, rozwojowe jeszcze się nie wypaliło. Tutaj no, obserwujemy troszkę z niepokojem pewne takie ruchy, działania protekcjonistyczne. No, wiele krajów, to nie tylko Stany Zjednoczone, prawda, się mówi, że tam cła na stal Trump wprowadza, ale to tak naprawdę wiele krajów bardzo intensywnie w tej chwili flirtuje z różnymi rozwiązaniami protekcjonistycznymi, co może spowolnić wzrost. Z drugiej strony no, mamy nadpłynność finansową na świecie i nadwyżkę kapitału wolnego, więc na ten kapitał chce inwestować. I tutaj no, obojętnie, czy znajdzie swoje ujście powiedzmy w Azji, w Ameryce czy w Europie, to będzie napędzało globalną koniunkturę. No a lokalnie widzimy, że od kilku lat jednak tempo wzrostu krajów Europy Środkowej jest wyższe niż tempo wzrostu krajów tak zwanej Starej Unii. W związku z tym, jeżeli tylko będziemy gdyby pilnowali naszych tradycyjnych rynków eksportowych, a z drugiej strony popracujemy nad pozyskaniem rynków eksportowych i w obszarze tej inicjatywy Trójmorza i na nowych rynkach, szczególnie na kontynencie afrykańskim, to byłbym o ten trend ekonomiczny, gospodarczy pozytywny, spokojny, przynajmniej jeszcze w wymiarze najbliższych tam 2-3 lat.
Wspomniałeś o inicjatywie Trójmorza, wspomniałeś o inicjatywie Polski i szans gospodarczych. Na ile ten nasz rozwój jest fundowany przez środki z Unii Europejskiej?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że są dwa czynniki. To same dotacje jakby nie przekładają się na kontrakty. Prawda? To jest tak, że dotacja może przyczynić się do rozwoju kogoś, kto już dobrze działa. Więc jeżeli, tak mówiąc trochę obrazowo, ta roślina już nie jest ukorzeniona i nie jest jakoś tam mocno osadzona w ziemi, to podlewanie jej skoncentrowanym nawozem może czasami tylko zaszkodzić, aniżeli pomóc. Więc raczej widzę to w ten sposób, że Polska nauczyła się zagospodarowywać pieniądze unijne na dużych projektach infrastrukturalnych. Te programy, przede wszystkim POIŚ, program kolejowy, drogowy i tak dalej, transportowe, one sobie radzą z unijnymi pieniędzmi bardzo dobrze i to z pewnością przyczyniło się do wzrostu, chociaż jak wiemy, no, z tego jednego euro dotacji pewnie większość wracała do krajów Starej Unii, ale jednak ta część zostawała w Polsce na trwale i akumulowała tutaj kapitał, więc no, należy założyć, że dotacje unijne jednak przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, do dodatniego PKB.
To prawda. Mówiło się, bo właśnie zakończył się Kongres Polska Wielki Projekt, tam padały słowa o tworzeniu narodowych czempionów, o to byśmy zajęli się stworzeniem koncernu na skalę europejską, na skalę światową, to już może w następnej kolejności. Firmy, która nie tylko będzie miała sprzedaż i produkcję, ale na przykład będzie miała własne centra badawczo-rozwojowe, będzie zabiegała o patenty, będzie ściągała mózgi z danej branży i tworzyła tutaj zaplecze swoje. Taki mechanizm niewiele polskich firm posiada.
No nie, ze względu na to, że jednak ten okres akumulacji kapitału był dosyć krótki a bariery różnorakie w rozwoju były wyraźnie przez przedsiębiorców odczuwane, oni o tym mówią, więc chociażby te firmy, które dzisiaj zyskały już pozycję międzynarodową i w swoich branżach mają i silny eksport, i silne możliwości innowacyjne, czasami borykają się z innym problemem, z problemem sukcesji. To znaczy trwałości, ciągłości bycia czy firmą rodzinną, czy w gronie takich stabilnych akcjonariuszy. I tutaj wracamy troszeczkę do tego wcześniejszego mojego stwierdzenia, że no jednak bardzo agresywnie w Polsce działają inwestorzy funduszowi lub też branżowi, mający dużo bardzo taniej gotówki, dużo pieniędzy pożyczonych na niski procent i po prostu są w stanie firmy kupować, szczególnie właśnie te, które sobie dobrze radzą. I to na pewno będzie zagrożeniem w tworzeniu tych narodowych czempionów. Czy i jak państwo powinno odgrywać tutaj rolę w ochronieniu tego kapitału, ewentualnie wzmocnieniu kapitału, to jest cały czas przedmiotem dyskusji. Tutaj wiodącą rolę odgrywa kolejna instytucja, wspomnę o Polskim Funduszu Rozwoju, którego misją właśnie jest też pomoc polskim podmiotom prywatnym we wzmocnieniu swojego kapitału i w utrwaleniu swojej pozycji rynkowej.
Wspomnieliśmy tutaj o elektromobilności, a jak widzimy tak naprawdę te polskie specjalizacje rynkowe? No bo jest międzynarodowy podział pracy. My z jednej rzeczy robimy taniej i lepiej niż inni, drugich rzeczy nie potrafimy tak tanio i sprawnie wyprodukować, dostarczyć, sprzedać, dać gwarancję, kapitał i tak dalej. Więc gdzie są nasze silne strony?
No jest kilka branż, o których no tradycyjnie wiemy, że są polską silną stroną. To jest branża spożywcza, która radzi sobie dobrze, zwielokrotniła swój eksport. W tej chwili nadwyżka eksportu nad importem wynosi około 7 miliardów euro. To jest dużo, ale pewnie dużo za mało i potencjał polskiego przemysłu spożywczego jest jeszcze znacznie, znacznie większy. Drugą taką tradycyjnie też wymienianą branżą to jest branża meblarska, która ma gigantyczną nadwyżkę eksportu nad importem i niektóre z tych firm rzeczywiście są silne. Branża materiałów budowlanych, tutaj też jest kilka już dużych międzynarodowych firm, które eksportują praktycznie na cały świat i mają wiele patentów, rozwiązań unikatowych, nie tylko w zakresie okien, no ale wielu materiałów budowlanych czy chemii budowlanej. Także te trzy branże przychodzą mi od razu do głowy, ale pojawiają się nowe polskie firmy po okresie takiego trochę no, dostania po plecach grubym kijem, odradzają się w branży motoryzacyjnej. Jest już wiele podmiotów, które również eksportują i rozwijają, a nawet dokonują akwizycji zagranicznych. Właśnie kilka dni temu miałem przyjemność rozmawiać z panem prezesem firmy PZL Sędziszów, która produkuje filtry samochodowe, która dokonała właśnie akwizycji firmy za naszą południową granicą. W tej chwili jest w trakcie integrowania tej firmy. Jest to firma no, większa od nich, prawda, która no, została kupiona i no, będzie tworzyła teraz jakiś taki ekosystem motoryzacyjny, ale już polski.
Branża spożywcza, duże nadzieje, duży potencjał, no zwłaszcza, że rośnie liczba ludności świata, chcą jeść coraz lepiej, zdrowe potrawy mają zdecydowany plus nad potrawami produkowanymi maszynowo. Czy branża, która ma siłą rzeczy małych i średnich, co najwyżej, producentów, dostawców gdzieś tam w wiejskiej Polsce, która przynosi miejsca pracy do tych nieuprzemysłowionych terenów, więc jest szczególnie cenna pod tym względem. Czy są jakieś sposoby, by to zintegrować, by mieć jedną markę, pod którą to będzie występowało, by mieć jakąś skoordynowaną promocję tego pozytywnego wizerunku w krajach, gdzie chcemy, żeby nam skupowano.
Tak, no te rozmowy na temat utworzenia takiej marki Polska czy polskiej żywności toczą się od dawna i było tutaj już kilka inicjatyw w tym zakresie, ale wydaje mi się, że no to przede wszystkim zależy od przedsiębiorców i przedsiębiorcy, jak z nimi rozmawiamy, to oni patrzą na te wysiłki i mówią, słuchajcie, no miłe państwo, lepiej gdybyście nam po prostu jak gdyby nie przeszkadzali, to po pierwsze i pozwolili działać sprawniej od strony, no nazwijmy to administracyjnej, ale z drugiej strony są pewne naturalne mechanizmy, które są udostępnione, czyli kredyty, dotacje, możliwości transferu technologii, które mogą być wspierane przez państwo i są wspierane finansowo przez państwo i to wydaje się wystarcza. To znaczy to musi być naturalny proces, w którym duzi integrują wokół siebie tych mniejszych albo kapitałowo, albo po prostu organizacyjnie. I to się dzieje. Tu można podać przykłady, prawda, Mlekowita, Cedrop, Maspex to są firmy, które w naturalny sposób wokół siebie integrują całe branże.
No zobaczymy, trzymamy kciuki. Maspex może wejdzie na giełdę, takie były ostatnio enuncjacje, ale mówione w ten sposób, że oni nie wykluczają, więc nie wiadomo. My oczywiście trzymamy kciuki za polski przemysł i za rozwój polskiej gospodarki. Ten ostatnie pytanie dotyczy Polska Wielki Projekt. Tam miałem okazję zobaczyć przedostatnio Andrzeja Kęsboka i pytanie, czy tego typu rozmowy coś wnoszą, czy to rzeczywiście jest wartościowa wymiana myśli.
Absolutnie tak. To jest znakomita inicjatywa, która już trwa 8 lat. Ja uczestniczę w niej aktywnie od samego początku i to jest naprawdę dobre miejsce, żeby po pierwsze spotkać osoby, z którymi warto wymienić się myślami. Po drugie, no, poddać swoje własne myśli i cudze myśli pewnej refleksji. Posłuchać, krótko mówiąc, i usłyszeć to, jak myślą inni, jak zmienia się troszeczkę, no powiem górnolotnie, ten puls gospodarki, ale też kwestii społecznych innych, które są dyskutowane na tym kongresie i tak wypośrodkować swoją aktywność, rozumiejąc jak gdyby, jaka jest trend, jaka jest tendencja, jeśli chodzi o świat idei, albo mniej górnolotnie mówiąc, rynek idei, czyli to, czym i w jaki sposób ludzie żyją i w jaki sposób też to się zmienia i jak można tę tendencję kształtować.
Bo to, jak myślimy, wpływa na to, jak działamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Kęsbok.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Rzadko ostatnio dajemy radę zaprosić Andrzeja, bo człowiek bardzo zajęty, ale jak widzimy, udaje się pięknie. Dziękujemy. A przed nami zaczęła się trzecia godzina Poranka Wnet i nowy temat. Zaraz Państwo dowiecie się, o co chodzi.